Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Witamy pięknie. Przypomnę, że tydzień temu rozmawialiśmy o Szczęsnym Potockim, a może bardziej o Gertrudzie Komorowskiej, której żywot zakończył się dość tragicznie, po prostu została zamordowana.
Tak, zakończył się tragicznie, położył się cieniem na całym późniejszym życiu Szczęsnego Potockiego i nie tylko jego, bo no, to jednak była sprawa bardzo dramatyczna, bardzo poruszająca ówczesną opinię publiczną. Miała taki silny wymiar kryminalny. No to nie było tylko tam porwanie dzieweczki, takie rzeczy się zdarzały, tak?
Oczywiście. No to było zabójstwo.
To było zabójstwo. Zabójstwo, o które oskarżano bezpośrednio starego wojewodę. Mniej Szczęsnego, no wiedziano o tym, że on był bardzo zakochany.
Tylko pytanie, czy wojewoda, czy jego żona?
Właśnie, ale tu jest jeszcze jedna osoba w tym całym dramacie, a mianowicie Amalia Mniszchowa, tak? Czyli matka tej potencjalnej kolejnej żony, która niezwykle zabiegała o to, by to małżeństwo doszło do skutku. Ona umiera wkrótce potem. No i opinia publiczna twierdzi, że na skutek wyrzutu sumienia. Tak? Że ona po prostu miała tak straszne wyrzuty sumienia, że popełniła samobójstwo, wypijając truciznę. Ale to chyba trzeba między bajki włożyć. Ci ludzie aż tak skorzy nie byli do wyrzutów sumienia. Tak? To była absolutna taka elita i władzy, i pieniądza pod każdym względem w ówczesnych realiach i oni naprawdę mogli robić, co chcieli. Oczywiście odium spadało i na wojewodę, i na jego żonę, na wszystkich zaangażowanych w tę sprawę, ale to się załatwiało inaczej. Były oczywiście procesy kryminalne, były oskarżenia. No, zawsze był sposób, żeby się po prostu wykupić. Czyli, krótko mówiąc, po długich, długich targach Potoccy doszli do ładu z Komorowskimi. W tym czasie umiera zarówno wojewoda, jak i jego żona. Czyli już te wszystkie targi kończy Szczęsny sam, jako jedyny dziedzic tej całej ogromnej fortuny. Kosztuje go to niemało, żeby załagodzić pretensje, no jak najbardziej słuszne pretensje Komorowskich. Musi poświęcić kilka wsi i ogromne sumy w gotówce. To są, nie do końca nie wiadomo, ale to są setki tysięcy złotych, jeżeli nie miliony. Nawiasem mówiąc, te pieniądze i te majątki ziemskie budują ogromną pozycję Komorowskich, którzy rosną tak bardzo, że ojciec Gertrudy zostaje kasztelanem. Sam wchodzi do senatu, również dzięki temu majątkowi. No niemniej cień na zawsze pozostanie. Zacytuję jeszcze ostatni fragment Marii Malczewskiego, gdzie te emocje są wyrażone.
Przypomnijmy, że Maria, no to w pewnym sensie postać Gertrudy.
Tak, przypomnijmy, mówiliśmy o tym tydzień temu, no ale oczywiście przypomnijmy, że powstało dzieło, taki poemat Antoniego Malczewskiego, znakomitego wczesnoromantycznego polskiego poety pod tytułem Maria. To dzieło zapoczątkowało całą szkołę ukraińską w polskiej literaturze. No tu przypomnę, że przecież do tej szkoły ukraińskiej należą chociażby utwory Słowackiego, takie jak Sen Srebrny Salomei czy Ksiądz Marek, wiele, wiele innych. Posłuchajmy. Na ukraińskiej cerkwi błyszczą się trzy wieże, a ukraińskie baby szepczą swe pacierze. Biją we dzwony żaki i zysk sobie krzeszą. Ludzie dobrzy, czy pogrzeb, czy to chrzciny, śpieszą. Wewnątrz kiry, katafalk i truna, a w rzędy blado palą się świece, czarno, straszno wszędy. I pusto, smutno, tęskno w bujnej Ukrainie. Na tym skończymy wątek Gertrudy, chociaż historia jest długa, skomplikowana i z wieloma jeszcze konsekwencjami.
No a przypomnijmy też, że Maria Malczewskiego to nie jedyne dzieło artystyczne, mówiąc ogólnie, które wykorzystało tę historię.
No oczywiście, tak. Ten wątek porwanej Gertrudy czy Marii, zamordowanej, a równocześnie jakby tak brutalnie zakończonego związku miłosnego. No, oni mieli być takimi symbolicznymi kochankami.
No, ona zresztą była w zaawansowanej ciąży.
Tak. Te wszystkie wydarzenia niewątpliwie bardzo brutalnie i niekorzystnie wpłynęły na psychikę Szczęsnego. Tak? W jakimś sensie go złamały. U progu dorosłego życia, kiedy dopiero miał zacząć spinać się po drabinie kariery, co w powszechnej opinii było mu przeznaczone jako największemu panu na Ukrainie, już te skrzydła zostały mu bardzo mocno podcięte. I można zapewne tłumaczyć wiele jego późniejszych decyzji, wyborów życiowych, ścieżek, którymi kroczył, no również właśnie tymi zaburzeniami. Szczęsny Potocki miał w sumie 3 żony. Ta pierwsza, no można powiedzieć, że była epizodyczna. Byli oboje bardzo młodzi, wszystko to się bardzo tragicznie zakończyło. No ale pamiętajmy, że ta żona przeznaczana mu od wielu, wielu lat cały czas czekała. To była Józefina Amalia Mniszchówna, córka tej matki takiej niezwykle ambitnej Amalii, która miała tam również mieszać w całej tej sprawie, a nawet, jak uważali niektórzy, popełnić samobójstwo z powodu wyrzutów sumienia, w co nie bardzo mi się chce wierzyć.
No nie mieli tutaj wyrzutów sumienia.
Ta Amalia
wtedy
była córką, była z domu Brilówna. Była córką tego wszechmożnego ministra Saskiego, więc od urodzenia, od kołyski się obracała w najwyższych kręgach, na dworach królewskich. Była osobą bardzo inteligentną i bardzo mieszała w polityce. Tak? To się już w tamtej epoce zdarzało. Już kobiety ten swój głos miały. Oczywiście zakulisowo, nie piastując jakichś stanowisk, ale wpływając na mężczyzn. Ona miała być podobno bardzo piękną kobietą, w gorącym sercu. Kochali się w niej przeróżni bardzo, bardzo znaczni panowie, a ona na nich na różne sposoby wpływała. No i wpłynęła też na, wcześniej już na wojewodę Salezego, w kwestii małżeństwa. Przypomnę, że oni wszyscy poumierali. Tu jakby taka dramatyczna seria nastąpiła, że jakby to morderstwo popełnione na Gertrudzie Komorowskiej pociągnęło ich wszystkich za sobą. Najpierw umiera stara Potocka, potem umiera wojewoda Salezy, wreszcie umiera Amalia Mniszchowa. No i pozostaje ta młoda, niezwykle piękna i niezwykle gorącego serca Józefina Amalii, z którą Szczęsny Potocki, no zgodnie z wszelkimi wcześniejszymi ustaleniami, postanawia się ożenić. Teraz zawiesimy na chwilę wątek Potockich i żeby naświetlić Państwu sytuację taką obyczajową, w jakiej oni wszyscy tkwili, to przeczytam fragment z nieocenionych pamiętników, czyli historii polskiej, księdza Jędrzeja Kitowicza. To jest rozdział o gatunku teraźniejszych Polaków. Posłuchajmy. Niech to będzie w sekrecie u czytelnika, co dalej powiem. Ale to jest prawda, wiele dowodów mająca, że między wielkimi panami mało jest prawdziwych Polaków z ojca. Są to synowie rozmaitych cudzoziemców, metrów, tancmistrzów, fechmistrzów, langwistów, nareszcie kamerdynerów, fryzjerów, hajduków i turczynów. Wszakże niedawno żona jednego ministra koronnego urodziła murzynka, której mąż chował na dworze swoim dorodnego murzyna. Mąż nie mógł żony martwić za tak jawne cudzołóstwo, bo z niej panem został. Ale nie chcąc szpecić białej swojej familii czarnym odrodkiem, kazał go ochrzcić inkszym imieniem i oddał do szpitala dzieci podrzuconych. Wkrótce potem umarł, a pani żona wyjechała za granicę, żeby swobodniej mogła tam rodzić, choć niechcący, dzieci zdarzone białe i czarne albo pstrokate. Edukacja tedy Polaków teraźniejszych niewieściuchowata i krew cudzoziemskich łajdaków włóczęgów żyły synów przez panie matki wlana, tudzież zbytnia dla białej płci powolność, za najmodniejszą obyczajność wzięta przyczyną jest, iż się Polacy teraźniejsi wcale do szabli nie porywają, idąc za swoimi mistrzyniami, które nimi rządzą i które według natury swojej bojaźliwej te tylko środki do wzmocnienia kraju podają, które są łagodne i od wojny jak najodleglejsze.
No tak.
No, ta druga część wypowiedzi Kitowicza, no to jest oczywiście ocena pewnej sytuacji, z którą nie do końca można się zgodzić. Natomiast jeżeli chodzi o te obyczaje, jak najbardziej. Otóż Kitowicz, który zasadniczo stara się być dość ścisły, tutaj tak do końca ścisły nie jest. Jeżeli chodzi o to dziecię czarne, które się urodziło, no to rzeczywiście to był, proszę państwa, ni mniej, ni więcej, tylko generał Władysław Franciszek Jabłonowski, którego ojciec, no co prawda nie był ministrem, ale był generałem i był tam inspektorem ceł. No oczywiście był w tej elicie państwowej, chociaż tutaj trzeba bardzo mocno podkreślić, że on nie był z tej gałęzi Jabłonowskich, która została obdarzona tytułem książęcym, tak? Czyli to nie byli książęta Jabłonowscy, aczkolwiek też oczywiście była to elita krajowa. No i ten Jabłonowski, proszę państwa, mówię teraz o ojcu, ożenił się wcale nie z jakąś tam damą z jakiegoś wielkiego polskiego rodu, tylko ożenił się z arystokratką angielską, która przyjechała do Polski ze swoim służącym lokajem, który był czarny. No, ciąg dalszy znamy. I nie jest też prawdą, że to dziecko zostało gdzieś tam oddane do jakiegoś tam szpitala, tak, czy domu podrzutków. Otóż ten Władysław Jabłonowski, proszę państwa, urodził się w roku 1769 w Gdańsku. A dlatego w Gdańsku, że Gdańsk był takim miejscem, gdzie polska arystokracja bardzo chętnie przybywała właśnie, czy to na odpoczynek, czy właśnie, żeby załatwić jakieś dyskretne sprawy, żeby tak zejść z oczu opinii publicznej. No to było dobre miejsce do rodzenia się, do umierania, do wigiliatur, ale też do emerytur. To był czas, na druga połowa XVIII wieku, kiedy na nowych ogrodach w Gdańsku powstawały takie pałace. To często były, to nazywano pałacami, to często były dość lekkie budowle nawet, może jakieś drewniane, letnie. No, chociaż padło tu nazwisko mniszchów, na długich ogrodach mniszchowie wybudowali wspaniały pałac, który dziedziczyła wspominana już tutaj Józefina Amalia Potocka. Ona była właścicielką po jeszcze dziadku i ojcu tego pałacu na długich ogrodach. Ale wracając do naszego generała, bo podkreślmy, wcale nie oddany do żadnego tam domu podrzutków, tylko wychowany przez rodzinę Jabłonowskich pod nazwiskiem Jabłonowski, został zawodowym żołnierzem. To nie był wcale szpital, tylko to była szkoła wojskowa we Francji. Wysłano go jako dziecię, bo wtedy zaczynano te nauki wojskowe, to 7-8 lat chłopcy mieli już ich do takich powołań przeznaczano. No i on w tym Paryżu się kształcił. Nawiasem mówiąc, w tej szkole był bardzo serdecznym przyjacielem takiego też młodego oficera, który się nazywał Napoleon Bonaparte. Tak się składa. Co wyjaśnia do pewnego stopnia jego późniejszą karierę, która była bardzo imponująca. Ale chcę też bardzo mocno podkreślić, bo to jest dla nas szalenie ciekawe, że pomimo tego, że on większość życia spędził we Francji, to wrócił do Polski razem z Kościuszką. Brał udział w powstaniu kościuszkowskim jako jeden z generałów naszej rewolucji niepodległościowej. Potem był generałem armii francuskiej z powołania oczywiście Napoleona, i być może zrobiłby jakąś ogromną karierę, gdyby nie to, że na San Domingo w 1802 roku zachorował na jakąś taką tropikalną gorączkę, na jakąś febrę i zmarł. No on miał wtedy, proszę Państwa, raptem 33 lata, więc cała przyszłość była przed nim. Także mieliśmy takiego rzeczywiście generała czarnego, o którym tutaj, no nie ściśle, ale jednak wspomina Jędrzej Kitowicz.
No ale pomijając nieścisłości księdza znakomitego, no musimy stwierdzić, że to był czas, kiedy obyczaje były bardzo, bardzo swobodne.
Tak dalece swobodne, że no niestety bardzo szybko to się ujawniło również w pożyciu małżeńskim Szczęsnego Potockiego. Kiedy odzyskał wolność po śmierci rodziców i kiedy wszedł w posiadanie tych wszystkich ogromnych majątków, kiedy załagodził ostatecznie sprawę z rodziną Komorowskich, ożenił się z przeznaczaną mu już dawną Józefiną Amalią Miszchówną, która była młodą, piękną kobietą o ogromnym temperamencie, jakby w każdym sensie, tak? Czyli zarówno w takim sensie, no, jakim często używamy tego słowa, czyli erotycznym, ale również miała taką wielką energię polityczną, była bardzo aktywna, prowadziła ogromną korespondencję, pisała, kreowała te teatry dworskie, bardzo te rzeczy lubiła i malowała. Podobnie zresztą jak jej matka. I malowała nawet z pewnym talentem. Jakieś nieliczne prace, które się do naszych czasów zachowały, pokazują taką, no właściwie, profesjonalną zdolność artystyczną Józefiny. No niemniej do historii przeszła przede wszystkim jako osoba o po prostu wybujałym, tak należałoby powiedzieć, wręcz trudnym do zaspokojenia temperamencie seksualnym. Oczywiście tutaj mąż nie mógł wystarczyć. Posłuchajmy, co pisze na ten temat Antoni Chrząszczewski w takim dziele Pamiętnik oficjalisty Potockich Stulczyna. Niedługo po zamieszkaniu swoim w Tulczynie, o mało z żoną swoją nie rozłączył się Potocki z takiego powodu. Wielchorski, kuchmistrz koronny, przywiózł z Paryża jakąś hrabinę francuską, z którą się potem sam, a z jej córką syna swego ożenił. Amator muzyki, sam artysta, pierwszy on na Wołyniu urządził dom na styl francuski. Pośród zgiełku szalonych zabaw karnawału zawiązał się romansik między Potocką a najstarszym synem Wielchorskiego, tym, co za Sejmu Konstytucyjnego był ambasadorem Polski w Petersburgu. Potocki, mieszkając już w Tulczynie, przejął bilecik Wielchorskiego do swej żony pisany. Nie wiem, czego się z listu tego dowiedział, ale tak był obrażony przeciw swojej małżonce, że on natychmiast chciał odesłać do Dukli, do żyjących jeszcze rodziców. Pakowano już na bryki ogromne jej srebra stołowe i garderobę, kiedy łzami zalana Miszchówna dopóty w żałosnym upokorzeniu u nóg męża się czołgała, póki ten, czy żalem jej i przyrzekaną poprawą zmiękczony, czyli też chytrym niewinności udaniem zaspokojonym, przebłagać się nie dał i wyroku swego nie cofnął. Z jego strony pojednanie to było szczere i nie pochodziło z owej rozwiązłej pobłażliwości wielu stadłą zwyczajnej, która sobie na swój rachunek wzajemne przebaczenie zastrzega. Tutaj dodajmy, bo musimy już ten wątek na dzisiaj kończyć, że ci Wielchorscy, a zwłaszcza ten były ambasador w Petersburgu, no to była taka rodzina, która wtedy niezwykle rosła, wchodziła w kręgi arystokratyczne i niestety wszyscy oni, czy prawie wszyscy z tej gałęzi, wybrali opcję rosyjską, czyli krótko mówiąc, po rozbiorach zamieszkali w Petersburgu i kolejni przedstawiciele tej rodziny w kolejnych pokoleniach uważali już się za Rosjan. A dla ciebie, Konradzie, będzie ciekawe to, że byli oni wszyscy niezwykle uzdolnieni muzycznie i zostali zawodowymi muzykami. Co nie przeszkadzało im oczywiście brylować na salonach. To, tak jak Ogiński, tak, który był księciem, ale równocześnie był kompozytorem. Ale to już zupełnie...
Zupełnie inna historia, wielu muzyków brylowało.
Powiem od razu, że Wielchorski nie był jedynym kochankiem Józefiny Amalii. Miała ich ona bardzo, bardzo wielu. Podobnie jak miała bardzo, ale to bardzo wiele dzieci. A w szczegółach to już chyba powiemy o tym wszystkim
za tydzień.
Za tydzień.